Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym Państwa gościem doktor habilitowany Bogdan Musioł. Kłaniamy się, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Panie profesorze, dzisiejsze sobotnio-niedzielne wydanie naszego dziennika dużo materiału poświęca antypolonizmowi, który jest wciąż silny w Niemczech. Wiadomo, że do artykułów z panem profesorem, jak również z profesorem Kucharczykiem odsyłamy do naszego dziennika. A tutaj w takim skrócie historycznym, ale też aktualnym, na czym polega ten antypolonizm Niemiec i czy on jest różny w stosunku do zapędów kolonialnych Niemiec, jeżeli chodzi o inne narody, inne kraje?
Ja bym powiedział tak, że antypolonizm jest jakby DNA kulturowe Niemiec, co najmniej w Niemczech, niemieckiej kultury i co najmniej od wieku XIX. Znaczy wcześniej był antypolonizm mocny, bo jak w jakiś sposób usiłowano wytłumaczyć w cudzysłowie powiedzmy rozbiory Polski. Ale w latach, w wieku XIX to zaczęło się tak na dużą skalę przez publikacje, przez powieści, przez tak dalej. Antypolonizm jakby rozprzestrzenia w Niemczech i to nabrało w szczególności po, znaczy już było przed pierwszą wojną światową bardzo mocno, a po drugiej wojnie światowej, po pierwszej, to już było taki konsens od prawicy do lewicy, czyli od ekstremalnej do tej lewicowej, czy ekstremalna prawica do ekstremalnej lewicy, to było, można powiedzieć, antypolonizm był jakby istotą Republiki Weimarskiej, funkcjonowania jego państwa i celem było tak samo. Później to się podobnie było za czasów Adolfa Hitlera, w szczególności od 1939 roku, gdzie nastąpił to apogeum ten antypolskości, gdzie celem było Niemiec zniszczenie sił żywotnych narodu polskiego, czyli zniszczenie Polski jako naród. To było celem Niemiec do 1945 roku i to było kontynuowane, czyli to przez zniszczenie polskiej elit i zdegradowania Polaków jako de facto niewolników trzeciej, znaczy Niemiec, czyli Polacy mogli pracować jako powiedzmy robotnicy sezonowi, jakieś tam role, czyli w takim sensie mogli wypełniać. I to jest istotne, to było w szkołach nauczane, takie są powieści, takie były filmy tworzone. Po 45. też się to nie zmieniło. W ogóle w Niemczech nastąpiła próba rozliczenia się z tym dziedzictwem narodowego socjalizmu, jeżeli chodzi o antypolonizm, jak i wcześniejszych, ponieważ antypolskie wystąpień, ponieważ po 45 to się nawet wzmocniło, ponieważ Niemcy byli przekonani, między innymi, że przez Polaków, przez Polskę, przez polski nacjonalizm Niemcy utracili tereny wschodnie i tak zwane tereny wschodnie, czyli nasze dzisiejsze tereny zachodnie. I czyli ten antypolonizm był podsycany nadal, on miał już trochę inną funkcję niż pierwotnie, jako ci, którzy Polacy, jako ci, którzy skorzystali, czy brali udział na nieszczęściu niemieckim, zagrabili ich tereny zawsze wiecznie, zawsze, które były niemieckie. I do dzisiaj nie nastąpiła w Niemczech kompletnie jakby próba rozliczenia się z tym antypolonizmem. To zostało, powiedzmy, przed 30 laty, powiedzmy, mieliśmy do czynienia. Zastąpiono to takie prawdziwe rozliczenie się, zastąpiono przez tak zwany kicz pojednania, czyli to było powierzchowne na zewnątrz. W rzeczywistości niemiecka polityka, również po tym zjednoczeniu, była de facto antypolska. Znaczy w tym sensie, że dla Niemiec Polska, można powiedzieć, daną jak taką rolę, powiedzmy, takiej przystawki Niemiec. Czyż to nie było zagłada polskich elit, ale w ich przekonaniu Polska miała być, powiedzmy, rynkiem zbytu. Z Polski mieli przyjeżdżać niewykwalifikowani robotnicy czy robotnice i wykwalifikowani oczywiście też, czyli Polska miała dostarczyć siły robocze ewentualnie, które potrzeba i oczywiście no, rynek zbytu, jasne, czyli w tym sensie, ale nie mogła, nie powinna prowadzić polityki zagranicznej, powiedzmy, międzynarodowej, która by w jakiś sposób zaprzeczała interesom Niemiec. To było w szczególności bardzo widoczne od 20 lat, gdzie Niemcy jakby rewitalizowały tą dosłownie nową politykę wschodnią, czyli sojusz, czy wcześniejszy sojusz z Moskwą, z tym przestępczym reżimem, czyli władzą Putina i jego kliki w pewnym sensie. I to było podporządkowane, powiedzmy, tych długofalowym interesem Niemiec. I Polska miała rolę siedzieć w cudzysłowie cicho, i się dostosować do tego i nie ma na tym przeszkadzać. Jak polskie rządy, w szczególności to PiS z punktu widzenia Niemiec jest bardzo niebezpieczny, który jakby krytykował tą postawę, nie chciał się z tym zgodzić, to były oczywiście bardzo mocne ataki na Polskę i tu było widać, że bardzo łatwo w Niemczech w pewnym sensie te antypolskie uczucia, antypolskie uczucia bardzo łatwo je zmobilizować, ponieważ one dalej są, one nigdy się z nimi liczą. Czyli wystarczy krótka nagonka, w pewnym sensie medialna, polityczna i nagle mamy antypolskie nastroje, które są wzmocnione i to jest w szczególności po roku 2015 roku, to było mocno, to było widać, w jaki sposób niemieckim mediom, niemieckim politykom było łatwo zmobilizować te antypolskie uczucia. Jeżeli by tak nie było, to nie byłoby tak łatwo. To nie jest tak, że w ciągu, powiedzmy, medialnie jakieś artykuły, kilka artykułów i nagle antypolskie są występują. Do tego stopnia sobie proszę wyobrazić, że jeszcze przed 24 lutego ubiegłego roku Polska była postrzegana pod rządami PiS-u, była postrzegana jako największe zagrożenie w pewnym sensie dla pokoju, dla solidarności, dla funkcjonowania Unii Europejskiej. Do tego stopnia nie Putin z wojną na Ukrainie, czy z Kremlem, i tak dalej, czyli nie Putin, tylko Polska była tym oczywiście Niemcy, jak widzą, mają też dobrych Polaków, czyli to samo, powiedzmy, rasiści też mają swojego, powiedzmy, dobrego Murzyna czy czarnego, tak samo antysemici mają swojego dobrego Żyda, tak samo Niemcy mają swoich dobrych Polaków oczywiście i takim dobrym Polakiem z punktu widzenia Niemiec jest wiadomo Donald Tusk i jego alkoholici. To są dobrzy Polacy, z tymi można współpracować, ale ta współpraca polega na tym, nie na współpracy, tylko zresztą widać, Donald Tusk się podporządkuje. On jest de facto wypełnia tą rolę, którą Niemcy Polsce, powiedzmy, jakby pani przeznaczyli, czyli rolę w pewnym sensie przystawki, czyli nieprowadzenie de facto samodzielnej polityki, powiedzmy, gospodarczej czy zagranicznej, tylko podporządkowania się niemieckim celom gospodarczym i polityki zewnętrznej i zewnętrznej i być może skapnie, w cudzysłowie tak powiem, tak kolokwialnie powiedział, że skapnie coś ze stołu właśnie takich ludzi jak Donald Tusk czy innych ludzi, skapnie, na tym oni zyskają, ale kluczowym jest niemiecki interes, postrzegany z punktu widzenia Berlina oczywiście, czyli tutaj ja mówię, to wychodzi właśnie, to wyszło w szczególności w ostatnich latach, gdzie ten sojusz, to partnerstwo z Putinem, z przestępczym reżimem, przecież jest przestępcze, to jest mafijne państwo terrorystyczne, zbrodnicze, a Niemcy świadomie, którzy świadomie robili brudne, bo inaczej tego nie można nazwać, brudne geszefty, interesy z tymi przestępcami, a rządy, czy kręgi, które kontestowały proces, czy krytykowały, to były odsądzano czci od wiary, była właśnie ta taka medialna, szeroka propaganda, no i jak mówiłem, no, do 24 lutego ubiegłego roku, Polska była tym największym zagrożeniem dla Unii Europejskiej, a największą osobą, czyli osobiście, Kaczyński, Jarosław Kaczyński był największym złoczyńcą w sumie, zagrożeniem do wszystkiego, uosabiał to i to jest w sumie tak naprawdę trudne, ale tego nie można wytłumaczyć przez tą długą historię antypolonizmu, tej niemieckiej polityki wobec Polski. Tego nie można wytłumaczyć. To nie jest jak kwestia jak z Grecją, że jest krótki okres, jest pewne wzmożenie i później wracamy do normaltory. Tutaj jest Niemcy jeszcze się nigdy rozliczyły i na razie nie widać w ogóle żadnych jakichś widoków na to, żeby Niemcy miały świadomość, że coś jest nie tak na sprawie i nie ma w ogóle takiej świadomości, ja mówię o tych szerokich elitach politycznych, intelektualnych w takim szerszym sensie, że Niemcy powinny się w końcu z tym rozliczyć. Ja na razie tutaj nie widzę takich trendów. Wręcz przeciwnie, to się umacnia i Niemcy stawiają oczywiście na tak zwanych dobrych Polaków.
Pan profesor Bogdan Musiał. Panie profesorze, jeżeli tak rozmawiamy o tym antypolonizmie niemieckim, to zdajemy sobie sprawę z tego, co pan profesor powiedział, że potrzebni są dobrzy Polacy, którzy wspierają taki antypolonizm, ale w 1939 roku pakt Ribbentrop-Mołotow, współpraca Niemiec z Rosją, potem te koleje II wojny światowej, teraz przecież też Nord Stream 2, to była czysta gospodarcza i polityczna współpraca i nie tylko Nord Stream 2. Zmierzam do podstawowego pytania. Jak Niemcom udało się w narodzie polskim wypracować taki zachwyt nad tym, co niemieckie, nie tylko w wymiarze tym gospodarczym, ale historycznym i też politycznym?
To jest efektem jakby bardzo fasowanej w pewnym sensie polityki Niemiec od już było ona wcześniej, zaczęła się w latach 70., 80., ale w szczególności 90., jakby przez tak zwaną soft power, czyli miękką władzę przez medialne i opanowanie, czy przecież opanowanie rynku prasowego, medialnego, bardzo mocny wpływ, kreowania świadomego takiego pozytywnego wizerunku Niemiec. To już wcześniej było robione przez, to zresztą widzimy po źródłach, wcześniej robione było już przez Moskwę celowo, od lat 70., jaki pozytywny wizerunek. W Polsce już wówczas wybierano sobie partnerów do takiej debaty, to nie byli partnerzy oczywiście, i ten pozytywny wizerunek był bardzo mocno wspierany przez różne fundacje, organizacje, przez różne stypendia, co jest w ogóle, to nie jest w ogóle naganne same w sobie, bo robią to również inne mocne państwa, ale to było na tak skalę masową, że udało mi się w pewnym sensie, ja tak sformułowałem, po części skolonizować na przykład polską historiografię. Do tego stopnia, że w Polsce są tak zwane kręgi historyków, historyczek, którzy bezkrytycznie powielają te wzorce niemieckiej propagandy historycznej. Na przykład, no weźmy przykład, niech pan sobie redaktor spojrzy na to, w jaki sposób się dyskutuje na temat klęknięcia Willy'ego Brandta w Warszawie przed pomnikiem getta, powstańcu getta w grudniu 1970 roku. Z tego zrobiono w Polsce, nie tylko w Niemczech, bo Niemcy to wiadomo, że zrobili to. To należy do jeden z filarów propagandy historycznej, ale w Polsce do tego stopnia, że w Polsce mamy całe ośrodki, które się tym zajmują i propagują, jakie to miało ogromne znaczenie, jaki ma ogromny historyczny wymiar, co jest oczywiście, przepraszam, bzdura, ponieważ ten sam Willy Brandt robił wszystko, żeby Polsce zaszkodzić, w tym sensie wspierał poststalinowskie reżimy w Moskwie, jak i w Warszawie, i wszystko zrobił, żeby po prostu na przykład się nie rozliczyć ze szkół, które w Polsce uczynią. Robił wszystko, żeby zbrodniarzy niemiecki ścigać. Klęknął, ale równocześnie prowadził politykę ochrony zbrodniarzy niemieckich, którzy żyli wówczas w Republice Federalnej Niemiec, którzy nigdy nie byli pociągnięci do odpowiedzialności karnej. On ich ze swoją partią, wówczas SPD, robił wszystko, żeby ich ochronić. I to się SPD, a nie tylko SPD, bo to był wtedy konsens w Niemczech, udało się ochronić na przykład zbrodniarzy niemieckich, którzy w Polsce dokonywali największych zbrodni przed odpowiedzialnością karną. Ale Willy Brandt sobie klęknął i z tego zrobiono ogromne wydarzenie, niesamowite wydarzenie historyczne, gdzie stawiano pomniki. I do tego stopnia to weszło, i to jest najmocniej w Polsce de facto, w jaki sposób skolonizowano nam naszą pamięć historyczną o rzekomym bardzo pozytywnym wpływie tej niemieckiej polityki wschodniej na stosunki polsko-niemieckie, debatuje się na temat paczek, które wysyłają Niemcy, a de facto niemiecki wówczasny rząd wspierał juntę rozelskiego, poststalinowską juntę rozelskiego, nawiązywał kontakty z ludźmi z tego establishmentu poststalinowskiego, z tej kasty poststalinowskiej, i te kontakty funkcjonowały również po 90 roku. I dzięki temu udało się nam w pewnym sensie przejąć i narzucić ten styl ich propagandy historycznej, i w Polsce są ludzie przekonani, którzy w to chyba wierzą, podejrzewam. Oni wierzą, że tak rzeczywiście było. Jeżeli spojrzymy oczywiście na fakty, to absolutnie jest przeciwieństwo, ponieważ niemiecka polityka po roku 1990 polega na tym, aby swoje interesy gospodarcze w Polsce wzmocnić. De facto może być, że Niemcy skolonizowali Polskę gospodarczo w dużym stopniu. I oczywiście, a jeżeli ma się interesy gospodarcze, to się oczywiście trzeba to flankować, w cudzysłowie, politycznie, i my wiemy, że Niemcy świadomie korumpowały państwo polskie, bo po 1990 roku, czyli przez korupcję do tego stopnia, że niemieckie państwo, proszę sobie wyobrazić, wspierało, że niemieccy, powiedzmy, przedsiębiorcy, którzy korumpowali w Polsce, mogli sobie łapówki odpisywać od podatku. Czyli państwo de facto i de jure wspierało korupcję w Polsce, do tego też stopnia, że to nie była tylko korupcja, powiedzmy, taka komercyjna w cudzysłowie, ale polityczna, gdzie partie były wspierane tak zwanymi czarnymi pieniądzmi, czyli brudnymi pieniądzmi nielegalnie do tego stopnia, w szczególności dużo Niemcy skoncentrowali się na Gdańsku. Czy w Gdańsku to są informacje, gdzie był punkt taki główny, gdzie stwierdzono, że tam są te możliwości największe, dana, tam inwestowano ogromne środki, nie tylko finansowe oczywiście, żeby ten Gdańsk jak tam, jako sojusznika w cudzysłowie Niemiec podbudować. I to jest do dzisiaj jest w sumie de facto. No, nie przypadkiem Donald Tusk wywodzi się z Gdańska. To nie jest przypadek. Absolutnie. Bo my wiemy z przekazów, że tam płynęły czarne, to znaczy nielegalne pieniądze na wspieranie przedsięwzięć politycznych, partii politycznych. I celem Niemiec było, czy niemieckiego rządu było, jakby dekompozycja polskiej sceny politycznej, żeby nie powstała jakaś partia. I z punktu widzenia Niemiec, im większy, i tak samo w Moskwie jest, większy w Polsce jest kłótnia polityczna, większa polaryzacja polityczna, to dla nich lepiej, ponieważ łatwiej im sterować wydarzeniami w Polsce lub blokować pewne, powiedzmy, przedsięwzięcia polityczne, które by ograniczyły ich, powiedzmy, przewagi, powiedzmy, gospodarcze w Polsce, z niekorzyścią oczywiście na polskie gospodarki i dla polskich konsumentów, dla polskich podatników, dla Polaków de facto.
Bardzo gorąco dziękuję panie profesorze za rozmowę. Doktor habilitowany Bogdan Musiał, naszym państwa gościem w aktualnościach dnia. Rozmawiamy o tym, co dzisiaj między innymi pisze nasz dziennik. Antypolonizm wciąż silny w Niemczech, a celem, jak słyszymy, nieustanne kolonizowanie naszego państwa i naszego narodu. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo.